Nawet lubię musicale. Musicalowy podcast Teatru Syrena. Zaprasza Jacek Mikołajczyk.
Co decyduje o tym, że postać historyczna nadaje się na bohatera musicalu? Czy to jest jej burzliwe życie? Czy może biografia obfitująca w wydarzenia i zwroty akcji? Może romanse, skandale, albo jej wpływ na dzieje świata? A może uczestnictwo w wydarzeniach, które dają początek mitom kształtującym poglądy i mentalność całych grup społecznych, może nawet narodów? Czy dobrym materiałem na musical jest biografia kogoś, kto w wirze dziejów znajdował się tylko przez chwilę, a poza tym prowadził przeciętne, może nawet nudne życie, w każdym razie jak na polityka? Czy takiej biografii wystarczy, żeby wypełnić musicalowe minimalne 2 godziny przedstawienia? Dużo tego rodzaju pytań krążyło nam w Teatrze Syrena po głowach, kiedy pojawił się pomysł zrobienia musicalu o Stefanie Starzyńskim, o prezydencie z pomnika. Tego konkretnego pomnika, a nawet 2, bo to chyba jedna z 5 postaci, która ma w Warszawie aż 2 pomniki. Oraz o prezydencie z pomnika metaforycznego, jako postaci historycznej, obrońcy Warszawy, cywilnego dowódcy, niezłomnego bohatera i męczennika. Pomnikowość trochę nas tutaj zresztą uwierała, bo o pomnikach, tak jakoś mi się zdaje, źle się pisze musicale. Lepiej pisze się o nich hymny. Musicale preferują bohaterów żywych, ludzkich, z wadami i słabościami. Raczej nie tych, którzy wydają się tak wielcy, że jak przed reformą ortografii pisaliśmy o nich per warszawiak małą literą, to wydawało się to czymś niewłaściwym. Sęk w tym, że Starzyński na pomnik za bardzo się nie nadawał. To określenie prezydent z pomnika jest pod tytułem książki Grzegorza Piątka, biografii Stefana Starzyńskiego. Jest ono dosyć ironiczne. Gdyby wyciąć z życiorysu naszego bohatera 2 miesiące, wrzesień i październik 1939 roku, mielibyśmy do czynienia z bohaterem pomnikowym raczej mało. Z urzędnikiem, dyspozycyjnym wobec władz. Cyborgiem, którego wysyłano na trudne odcinki, bo wiadomo było, że będzie szedł przed siebie jak taran, harował i raczej dowiezie niż nie. Ale którego, jak co, będzie można poświęcić. Bo jakąś specjalną sympatią nikt tego Starzyńskiego chyba nie darzył. Dopiero paradoksy historii sprawiły, że wylądował na cokole. No dobra, to już wydawało się całkiem interesujące. Niepomnikowy bohater na pomniku. Nudziarz bohaterem. Urzędas rzucony pod koła niemieckich czołgów rozjeżdżających błotniste drogi stolicy II Rzeczpospolitej. Zaczynało się naprawdę robić interesująco. Od razu podkreślę. Pewnie nie zdecydowalibyśmy się na ten spektakl, gdyby nie wspomniana książka Grzegorza Piątka. Nikt tak pasjonująco jak Grzegorz nie pisze o Warszawie i jej architekturze. W jego książkach ulice, place, dzielnice zaczynają żyć własnym życiem i czasem chciałoby się o nich samych zrobić musical. Książka Piątka o odbudowie stolicy doczekała się niedawno opery wystawionej przez Teatr Wielki. A Starzyński dla Piątka jest kimś wyjątkowym. Jego biografią zadebiutował jako pisarz. Był to rok 2016. Książka miała tytuł Sanator. Kariera Stefana Starzyńskiego. Obecne wydanie, również opublikowane przez wydawnictwo WAB, jest właściwie nową książką. Autor wykorzystał wyniki ostatnich badań. Skorzystał też z doświadczeń, jakie nagromadził podczas pracy nad swoimi dalszymi publikacjami. Jest to więc jego nie tyle odświeżone, co właściwie nowe spojrzenie na biografię człowieka, który go fascynuje. No właśnie, biografię. Czy spektakl muzyczny zainspirowany biografią książkową powinien być biograficznym musicalem? Nie wiem jak wy, ale ja na określenie musical biograficzny reaguję. No może nie wzdrygam się od razu i bardzo. Może nie jest tak, że jak tylko słyszę to hasło, to dziwnym trafem mam wszystkie weekendy zajęte i po prostu nie mogę iść na spektakl. Raczej czuję dystans. rodzaj ostrożności. Czuję obawę, niepokój. Bo co to właściwie jest musical biograficzny? Najgorsze chyba musicale biograficzne to biograficzne jukeboxy. W myśl formuły, że poprzez piosenki takiej czy innej artystki albo artysty opowiadamy historię jej, jego życia. Tina to jeden przykład o Tinie Turner. MJ inny o Michaelu Jacksonie. Louis Armstrong, o, ten przykład jest niezły. Widziałem rok temu spektakl na Broadwayu w teatrze na 1500 osób. Zajętych miejsc było góra 300. I nic dziwnego, bo dosyć trudno o banalniejsze i bardziej powtarzalne historie. Przecież jak spojrzeć z dystansu na życie artysty, jakiejś wielkiej gwiazdy, to wygląda to w zarysie no, właściwie zawsze tak samo. Na początek mamy trudne próby przebicia się ze swoją twórczością. Walkę o bycie odkrytym, o to, żeby ktoś tego artystę odkrył. Potem odkrycie następuje, a za nim parę lat szaleństwa, bogactwo, tłumy wielbicieli. Następnie pojawia się jakiś pierwszy kryzys, potem kolejny. Bo na przykład artysta, muzyk, nie wiem, za dużo pije, bo narkotyki, bo w tym szaleńczym życiu krzywdzi najbliższych. No i na koniec jest upadek, bo przecież popularność prawie zawsze i prawie każdego kiedyś się kończy. Wtedy mamy starość i depresję. Przestrzeń między tym banalnym początkiem i banalnym końcem wypełniają znane wszystkim hity, które tak naprawdę stanowią główny magnes danego musicalu. Inną bajką są musicalowe biografie postaci historycznych. Tutaj też łatwo o banał, o swoistą wikipedyczność. Próbę opowiedzenia o człowieku poprzez streszczenie faktów z jego życiorysu. Możemy na przykład założyć, że skoro dana postać przeszła do historii, to już z samego tego faktu wynika, że jej życie jest warte opowiedzenia. Dlatego po prostu je opowiadamy. Z drugiej strony, przywołanie tej konkretnej bohaterki czy bohatera wymaga uzasadnienia. Przecież nie będziemy robili po kolei musicali na przykład o wszystkich królach jakiegoś kraju. Natomiast jeśli wybierzemy konkretnego króla, to z jakiegoś powodu powinien on być ważny dla nas dzisiaj. Króla, prezydenta czy żonę prezydenta. Evita Andrew Lloyd Webbera i Tima Rice'a. To przecież nie jest po prostu ciekawa historia. To jest opowieść o medialnym kreowaniu politycznej rzeczywistości. O oszustwie, o mydleniu oczu, o świeckiej świętej stworzonej przez najlepszą specjalistkę w kreowaniu świeckich świętych, czyli samą Evitę. Ostatni europejski musical biograficzno-historyczny, Maria Teresa w Wiedniu, ewidentnie próbuje odpowiedzieć na pytania, jak zmienia politykę kobieta u jej sterów, jak zmieniają się wartości, hierarchie, czym staje się bohaterstwo tej kobiety, zestawione z bohaterstwem męskim. Twórcy jakby łączą wywrotowość angielskiego six, czyli poszustnej musicalowej biografii, z krytycyzmem i mitotwórczym potencjałem Hamiltona. No właśnie, padło to słowo, bo musiało paść. Hamilton, Lin-Manuela Miranda. Najważniejszy musical ostatniej dekady czy dwóch jest musicalem historycznym i biograficznym. Jego twórcom zdecydowanie nie chodziło o opowiedzenie historii pojedynczego człowieka, nawet tak fascynującego jak Alexander Hamilton. To raczej muzyczna, musicalowa próba odnalezienia mitu założycielskiego Ameryki. Historyczne lustro skierowane w oczy współczesnych amerykańskich widzów. Skierowane czy postawione tak, żeby blikowało, raziło w oczy, uwierało. No i właśnie, wracając do Starzyńskiego. Kiedy czytaliśmy książkę Grzegorza Piątka i o niej rozmawialiśmy, od razu nabraliśmy przekonania, że spektakl nie może być jej prostą adaptacją. Bez dwóch zdań, poszukiwania i refleksje Grzegorza są niezwykle inspirujące. Opisał on tak Starzyńskiego, że postać ta okazuje się naprawdę fascynująca. No ale wyłaniający się z książki żywot urzędnika mało poczciwego raczej nie udźwignąłby czegoś takiego jak fabuła nawet najbardziej nowatorsko ujętego musicalu. Interesujący raczej wydawał się kontrast dwóch historycznych finałowych miesięcy, prawdopodobnie finałowych, do czego wrócę, tych dwóch ostatnich miesięcy życia prezydenta Warszawy, kontrast do całej wcześniejszej historii jego życia. Postanowiliśmy, że z pomysłem zwrócimy się do Konrada Imieli, dyrektora artystycznego Teatru Kapitol we Wrocławiu. Dlaczego akurat do niego? Imiela prowadzi najbardziej twórczy, poszukujący teatr muzyczny w Polsce. Od wielu lat specjalizuje się w musicalach autorskich, które we Wrocławiu stanowią zrąb repertuaru. To coś, do czego wszyscy w naszym krajowym musicalowym świadku zdążyli się już przyzwyczaić, ale to przecież naprawdę niezwykłe. Duży teatr muzyczny, jeden z największych w Polsce, z ogromną widownią, opiera się repertuarowo nie na zachodnich hitach, ale na tytułach rodzimych, własnych, najczęściej niełatwych. Zbudowanie i udoskonalenie takiego modelu działalności trwało wiele lat. Obecnie to po prostu działa, znakomicie działa. Kapitol to muzyczno-teatralny hub, z którego wywodzi się całe mnóstwo niezwykle oryginalnych i twórczych ludzi musicalu. Ciekawe, że bardzo często ci wspaniali kapitolowi, jeśli chodzi o rodowód artyści, trafiają do Syreny. Wspomnę tylko o kilkorgu. Ewelina Damska-Porczyk, Maciej Maciejewski, Barbara Olech, Mikołaj Łubiszet. Nic więc dziwnego, że już od paru sezonów szukaliśmy okazji, żeby również Konrada Imiele spotkało to, co nieuniknione, czyli żeby zrobił spektakl u nas. Komu, jak nie jemu, mogliśmy zadać pytanie, czy zrobiłby przedstawienie, musical o bardzo, bardzo niemusicalowej postaci. No i Konrad nie jest warszawiakiem. W swojej twórczości teatralnej rzadko stykał się z Warszawą, a chyba nigdy tematycznie. Pomyśleliśmy, że o jednym z najsłynniejszych warszawiaków spektakl powinien zrobić właśnie ktoś, kto spojrzy zarówno na niego, jak i na samą Warszawę z zewnątrz, z pewnego dystansu. Że spektakl może być rodzajem dokumentacji drogi poznawania Warszawy i jej prezydenta jako tematu nowego, wcześniej niedotkniętego. Do Konrada Imieli i jego pytań o Starzyńskiego wrócę jeszcze. Może teraz jednak po wszystkich zastrzeżeniach co do biografizmu, trochę biografii Stefana Starzyńskiego. Najsłynniejszy prezydent Warszawy był warszawiakiem, urodzonym w Warszawie. To nie jest takie oczywiste, ale tym razem faktycznie tak było. Starzyński urodził się w 1894 roku. Jego ojciec był wychowankiem Warszawskiego Instytutu Głuchoniemych. Cierpiał na zaburzenia mowy i słuchu. Prowadził zakład snycerski. Produkował ozdobne talerze, tace, patery i tym podobne. Matka była nauczycielką. Miał dwóch starszych braci, Romana i Mieczysława. Obaj zrobili wielkie kariery w sanacyjnej Polsce. Roman został dyrektorem Polskiego Radia, Mieczysław wicewojewodą pomorskim i wojewodą stanisławskim. Kiedy chłopcy byli mali, ich rodzina przeniosła się do Łowicza, gdzie ojciec otworzył kolejny zakład. Ale uczyli się już w gimnazjach warszawskich. Wszyscy działali w konspiracji, antyrosyjskiej oczywiście. Starsi bracia wylądowali nawet w areszcie. Po szkole Stefan zaczął studia na prywatnych męskich kursach handlowych imienia Augusta Zielińskiego, czyli w późniejszej SGH. Kiedy wybuchła pierwsza wojna światowa, Starzyński wylądował w Łodzi. Poznał wtedy Józefę Wróblewską, zwaną Zazą, i ożenił się z nią. Oboje wstąpili do Polskiej Organizacji Narodowej, wspierającej Legiony Polskie. Ten związek Stefana i Józefy zawarty został bardzo szybko. Oboje małżonkowie byli w młodym wieku, a wojenna atmosfera z całą pewnością przyczyniała się do mało przemyślanych, podejmowanych pod wpływem chwili decyzji. Okazało się jednak, że byli niedopasowani. Zaza poznała wkrótce kogoś innego, niejakiego Sylwestra Wojewódzkiego, no i zakochała się w nim. Starzyńscy się rozstali. Wojewódzki po wojnie został radykalnym działaczem chłopskim, lewicowym, a nawet komunistycznym. Posłował na Sejm. Po zamachu majowym został oskarżony o szpiegostwo na rzecz Rosji Sowieckiej. W rozprawie nie udowodniono mu zdrady, ale złamało to Wojewódzkiemu karierę polityczną, no i zmusiło do wyjazdu z kraju. Kiedy w końcu wyjechał do Związku Radzieckiego, tam został natychmiast aresztowany i oskarżony, rzecz jasna, o szpiegostwo. Zmarł rozstrzelany w 1938 roku. Chociaż Starzyński był urzędnikiem i politykiem sanacyjnym, i miał bardzo duży wpływ na ówczesne władze. Nie ma żadnych dowodów, by w jakikolwiek sposób uczestniczył w sprawie wojewódzkiego, by próbował się odegrać za osobisty cios, który spadł na niego w młodości. W czasie I wojny światowej Starzyński działał w legionowym wywiadzie wojskowym, próbując przekonywać do sprawy polskiej do walki mieszkańców wsi i miasteczek. Było to bardzo trudne i bardzo niewdzięczne zadanie. W 1916 roku na krótko znalazł się na froncie. Tuż po wojnie przez chwilę studiował prawo na UW, ale już w listopadzie 18 roku ponownie zgłosił się do wojska i został przyjęty do sztabu generalnego w Lublinie. Znowu pracował dla wywiadu, między innymi na Ukrainie. W końcu w 1921 roku wysłano go do Moskwy jako sekretarza polsko-rosyjskiej komisji nadzorującej zwrot mienia zagrabionego przez Rosję. W tym czasie w Polsce poznał Paulinę Chrzanowską-Tylicką, maszynistkę w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Jego ślub z Zazą ciągle był jednak ważny, dlatego zmienił wyznanie na ewangelickie i w 1922 roku ożenił się z Pauliną. Po 3 latach pracy wrócił z Moskwy i przez moment był uznanym specem od spraw rosyjskich. Wylądował w Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów, skąd jednak tuż przed zamachem majowym został wyrzucony. Razem z braćmi zbliżył się politycznie do Piłsudczyków, co już po zamachu pozwoliło mu zrobić karierę. Nowe władze przydzieliły go jako kogoś w rodzaju opiekuna politycznego do Ministerstwa Skarbu. Jako tamtejsza szara eminencja doczekał się rangi wiceministra. Był zdecydowanym zwolennikiem etatyzmu, silnej ręki państwa w gospodarce, centralnego planowania. Robił wszystko, żeby swoje poglądy wcielić w życie, co jednak napotykało na opór w najmniej spodziewanych rejonach. Z tego między innymi wyniknęła tak zwana afera drożdżowa, która miała go prześladować jeszcze jako prezydenta Warszawy. Starzyński chciał stworzyć państwowy monopol w branży, żeby obniżyć ceny drożdży i chleba. Jego ministerialna komisja wstrzymała więc wydawanie nowych koncesji na 2 lata. Problem polegał na tym, że branża drożdżowa była jednocześnie sponsorem piłsudczykowskiego ugrupowania Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem, BBWR-u, z którego sam Starzyński dostał się do Sejmu. Pachniało to właściwie korupcją. Wybuchła afera, w wyniku której musiał złożyć dymisję. Zapewniono mu miękkie lądowanie na stanowisku wiceprezesa Banku Gospodarstwa Krajowego. W 1933 roku Starzyński zorganizował szeroko zakrojoną akcję Pożyczka Narodowa, która uratowała finanse państwa przed bankructwem. Propaganda przedstawiała pożyczkę jako inicjatywę patriotyczną. Starzyński zorganizował z ogromnym rozmachem kampanię promocyjną, jakbyśmy to dzisiaj nazwali. Rezultaty przerosły oczekiwania. Udało się zebrać ponad 300 milionów złotych, czyli o wiele więcej niż zakładano. Ta kwota na 2 lata pozwoliła zabezpieczyć finanse państwa. Dzięki tego typu akcjom Starzyński zyskał renomę człowieka do zadań specjalnych, speca od dowożenia trudnych spraw. Nic dziwnego, że kiedy w 1934 roku wybuchł kryzys we władzach Warszawy, to właśnie jego mianowano komisarycznym prezydentem stolicy. Miasto było mocno pogrążone w kryzysie. Starzyński zaczął od rewolucji kadrowej, zwolnił z urzędu ponad 2000 pracowników. Dla niektórych była to reorganizacja, usprawnienie pracy instytucji, wpuszczenie do niej świeżej krwi. Dla innych zwyczajna polityczna czystka. Za tymi działaniami poszły kolejne. Pilnie należało rozstrzygnąć kilka kwestii urbanistycznych, na przykład konkurs architektoniczno-urbanistyczny na Plac Piłsudskiego, czy konkurs na reprezentacyjną dzielnicę na Polu Mokotowskim. Z tego wyniknął pomysł zorganizowania wielkiej wystawy Warszawa przyszłości, która została otwarta w 1936 roku. Zaprezentowano na niej koncepcję Warszawy funkcjonalnej, miasta projektowanego z dużym rozmachem, z uwzględnieniem potrzeb ludności. Wizję zwizualizowano na wielkiej makiecie, na której zwracały uwagę postulowane nowe mosty czy nowoczesny kanał żerański. A także sieć metra, zielone dzielnice, funkcjonalne, iluminowane gmachy. Reporterzy podziwiali na makiecie, jak pisał jeden z nich, wyśnione miasto, w którym nie będzie brzydkich ulic, pokrzywionych domków, w którym zielenić się będą rozległe parki i ogrody, a szkoły, szpitale, budynki mieszkalne i gmachy fabryczno-przemysłowe rozmieszczone będą w sposób racjonalny i celowy. Czy z czymś wam się to kojarzy? Mnie bardzo się kojarzy z współczesnymi wizjami Warszawy jako miasta zielonego, dobrze skomunikowanego, otwartego na mieszkańców, skierowanego ku Wiśle. Wystawę zobaczyło 115 tysięcy zwiedzających. Była ogromnym sukcesem. Tak właśnie, według takiego modelu, działał Starzyński. Oczywiście, wystawa miała być propagandowym sukcesem, promującym władzę Warszawy i jego samego, zwłaszcza, że bardzo zależało mu, by w przyszłości zostać prezydentem wybranym przez mieszkańców, a nie tylko mianowanym. Żeby osiągnąć propagandowy sukces, Starzyński zatrudniał nowoczesnych fachowców, a potem przejmował proponowane przez nich rozwiązania, uznawał za swoje i starał się je wcielać w życie. Na zorganizowanej przez siebie samego wystawie sam nauczył się, jak powinno wyglądać nowoczesne miasto. Przez kolejne lata wcielał w życie kolejne elementy planu. Na przykład to za jego prezydentury ruszyła budowa sieci szkół podstawowych. Do 1938 roku zbudowano ich 30, w tym 10 już w drugim roku prezydentury. Dzięki dobrym kontaktom z władzami państwowymi, w końcu pochodził z tego samego środowiska politycznego, dzięki temu udało mu się praktycznie zlikwidować deficyt w finansach miasta. Dokończył budowę wielu rozkopanych gmachów, w tym Muzeum Narodowego. Rozbudowywał usługi publiczne, od tramwajów po publiczne toalety. Zazieleniał miasto, uratował przed ówczesnym odpowiednikiem deweloperki Las Kabacki, który stolica wykupiła. Za jego czasów udało się też ustalić barwy miasta i obowiązujący do dzisiaj herb. Starzyński pozostał mianowanym prezydentem. Nawet po wyborach w 1938 roku nie udało mu się uzbierać wystarczającej przewagi w Radzie Miejskiej, by przedłużono mu kadencję. Władze państwowe musiały naprędce skorygować ustrój stolicy, by na wypadek niewyłonienia prezydenta przez Radę Miejską mianować mógł go premier Polski. I tak się właśnie stało. W 1939 roku, w maju, zmarła żona Starzyńskiego. Sam stwierdził, że w ten sposób zakończyło się jego jakiekolwiek życie poza pracą. I wcześniej był pracoholikiem, tyranem w pracy, zwołującym zebrania w środku nocy i wymagającym od innych tego samego, czego wymagał od siebie. Teraz jego życiem było już wyłącznie miasto. Być może w ten sposób nieco łatwiej było podjąć decyzję we wrześniu 1939 roku, by w mieście pozostać. Po wybuchu II wojny światowej Polacy i warszawiacy przeżyli szok. Ich kraj rozpadł się jak domek z kart w kilka dni. W najgorszych koszmarach nie podejrzewano, że Niemcy w ciągu niecałego tygodnia dotrą na przedmieścia stolicy. Starzyński oddał się całkowicie do dyspozycji najpierw władzom, potem samym mieszkańcom. Jako żołnierz rezerwy zameldował się do swojego oddziału, ale we wrześniowym chaosie generałowie szybko uznali, że ważniejsza jest jego misja jako dowódcy cywilnej obrony stolicy. Takie właśnie stanowisko objął 7 września, komisarza cywilnego przy dowództwie obrony Warszawy. Został w stolicy jako najwyższy rangą urzędnik cywilny państwa. Pozostali ewakuowali się do Rumunii. Postawił przed sobą zadanie zapewnienia wojsku pomocy ze strony ludności cywilnej oraz zapewnienie jak najlepszego funkcjonowania stolicy w czasie oblężenia. Od 1 września mieszkał w ratuszu, podobnie jak pozostali jego najbliżsi urzędnicy. Spał na łóżku polowym, odżywiał się tym samym co inni, również wtedy, kiedy Warszawa zaczęła głodować. Zorganizował na terenie stolicy mikropaństwo z instytucjami i służbami, które osobiście nadzorował. Od 8 września codziennie miał audycję w Polskim Radiu. Nadawał przemówienia, w których prostym językiem wyjaśniał, jak reagować na niedogodności, jak zachowywać się w ekstremalnych warunkach, ale też zagrzewał do oporu. Był ledwo żywy ze zmęczenia, przepracowania, co odbijało się na jego głosie. Ale to właśnie ten głos, zmęczony głos, stał się głosem walczącego o przetrwanie miasta. Nie trzeba się martwić. Po wojnie odbudujemy piękniejszą Warszawę, powtarzał po wielokroć. Po bombardowaniu 25 września miasto przestało funkcjonować. Nie było wody, elektryczności, nie działały telefony, radio, gazownia, szpitale, instytucje publiczne. Do kapitulacji doszło 28 września. Również w tym czasie Proponowano Starzyńskiemu ewakuację do Rumunii. Przez chwilę rozważał zejście do podziemia, walkę konspiracyjną. Ostatecznie zdecydował po prostu pozostać z mieszkańcami jako ich najwyższy urzędnik. Reprezentował władzę w rozmowach z niemieckim dowództwem. Po rozpoczęciu okupacji zarządzał powolnym przywracaniem miasta do życia. Aż do 27 października, kiedy do jego gabinetu wkroczyli gestapowcy. Nie pozwolili mu zabrać nawet płaszcza. Stwierdzili, że jest mu już niepotrzebny. Przesłuchiwano go i więziono w kilku miejscach. Polscy konspiratorzy planowali jego odbicie. Akcja nawet się rozpoczęła, ale Starzyński nie zgodził się na ucieczkę. Obawiał się, że odwet Niemiec na ludności cywilnej będzie bardzo krwawy i tym samym on sam będzie musiał wziąć na siebie odpowiedzialność za śmierć wielu ludzi. Nie wiadomo, co się działo ze Starzyńskim od grudnia 1939 roku. Nie znaleziono jego ciała ani wiarygodnych dokumentów, które wskazywałyby na czas i miejsce jego śmierci. Prawdopodobnie zginął jeszcze w 1939 roku, ale tego tak naprawdę nie wiemy. Kiedy rozmawialiśmy z Konradem i Mielą na temat tego, o czym powinno być nasze przedstawienie, okazało się, że w jednym jesteśmy zgodni. Najciekawsze, najbardziej dojmujące są ostatnie chwile, dni prezydenta w jego gabinecie. Kiedy miasto już się poddało, kiedy runęły wszystkie marzenia Starzyńskiego, kiedy dorobek jego życia został pogrzebany pod gruzami jego miasta. Kiedy rozpaczliwie próbował ratować te zgliszcza i przeczuwał już chyba, co go czeka. Być może w tej jego rozpaczy pojawiła się jakaś słaba, oddalona w czasie nadzieja. W tej rzeczywistości, jak wymyślił to Konrad, miesza się świat realny z tym, który wyłania się z udręczonego umysłu Starzyńskiego. Pojawiają się bohaterowie. Stanisław Lorenz, dyrektor Muzeum Narodowego, przyjaciel prezydenta, który do końca przebywa razem z nim w ratuszu, nocuje na kozetce obok gabinetu prezydenta. Stefania Witkowska, jego dzielna i wierna sekretarka. Ludwiga Niczowa, rzeźbiarka, autorka pomnika Syreny, wykonanego na zamówienie władz miasta. Niczowa przychodzi prosić Starzyńskiego o interwencję, bo jej dzieło może ulec zniszczeniu przez Niemców. Pamięć o Starzyńskim pozwoli jej wiele lat później wyrzeźbić jego pomnik. Ten, który znamy dzisiaj z ulicy Saskiej. Zjawia się też Władysław Studnicki, jeden z największych krytyków prezydenta, autor broszury zatytułowanej Mianowany niepowołany administrator, a jednocześnie zwolennik porozumienia z Niemcami w duchu, rzekłbym, czechosłowackim. Nasz Starzyński będzie więc swobodną wariacją na temat tego, co mogło dziać się w gabinecie i głowie prezydenta Warszawy w ostatnią noc przed jego aresztowaniem przez gestapo. Te konkretne i metaforyczne miejsca zaludniać będą różnego rodzaju widma z przeszłości Starzyńskiego, ale też ze świata literackich i kulturowych polskich mitów. Przecież 27 października to zaledwie parę dni przed świętem zmarłych, a zatem przed dziadami. Odpowiednią do tych założeń muzykę skomponował Grzegorz Rdzak. Nie spodziewajcie się zbyt wielu nawiązań do lat 20., lat 30. Rdzak stworzył raczej na wskroś współczesny, mocny, psychodeliczny, własny muzyczny świat, w którym pobrzmiewa nowoczesny hip-hop, rock, sporo elektroniki, parę poruszających ballad. Kolejne warstwy umysłu Starzyńskiego plastycznie odsłaniała będzie na scenie scenografia Mateusza Karolczuka oraz kostiumy Agaty Bartos i światła Damiana Pawelny. Ruchem zarządza Jacek Gębura. Kierownictwo wokalne objęła Zuzanna Falkowska. Dodam, że większość tych artystów pracuje w Syrenie po raz pierwszy. Zdecydowanie syrenim debiutantem nie jest Przemysław Glapiński, który zagra Stefana Starzyńskiego. Ta rola to ogromne wyzwanie. Nie mamy właściwie zbyt wielu konkretnych relacji na temat tego, jakim tak naprawdę człowiekiem był Starzyński. Wiemy trochę o jego apodyktyczności, opryskliwości. Wiemy, że przed 1939 rokiem był urzędnikiem raczej sztywnym, nie sprawdzającym się w wiecowych przemówieniach. Dużo działał, załatwiał, jak powiedzielibyśmy dzisiaj, dowoził. Wiemy, że wrzesień zmienił go całkowicie. Odkrył w nim nowego człowieka. Mamy nagrania jego radiowych przemówień, w których okazywał się znacznie bardziej medialny niż w przemowach przed tłumem. Mimo świadomości, że przemawia przez mikrofon do tysięcy ludzi, zamknięta przestrzeń studia radiowego chyba bardziej by odpowiadała niż ogromne place w czasie wystąpień publicznych. Wiemy, że w 1939 roku, jak wspominałem, był już człowiekiem bardzo samotnym. Zmarła mu żona, jeden z braci, więc praca była dla niego pewnie obsesją. Niewiele wiemy o motywacjach jego politycznych ruchów. Czy pozostanie w Warszawie z mieszkańcami było wyłącznie jego decyzją, czy też wypełniał jakieś polecenia? No i prawie nic nie wiemy o jego śmierci. Postać tak znacząca, pomnikowa, to wyzwanie aktorskie ogromne. Zwłaszcza, że w teatrze Starzyński musi z tego pomnika zejść. Być człowiekiem, a nie posągiem. Albert Osik, Jacek Pluta, Michał Konarski, Marta Walesiak-Łabęcka, Agnieszka Rosę, Beatrycza Łukaszewska. Stały zespół Syreny wcieli się w żywe, półżywe i nieżywe widma nawiedzające prezydenta w ostatni dzień urzędowania. Zobaczycie na scenie Michała Juraszka, doskonale znanego bywalcom sceny przy Litewskiej 3. Ale Konrad Imiela zaprosił też do spektaklu nowe aktorskie twarze, młodych aktorów z Akademii Teatralnej, oczywiście w Warszawie. Julię Bielińską i Mateusza Tomaszewskiego oraz Jakuba Jaskulskiego i Macieja Karbowskiego. W 2002 roku Stefan Starzyński zwyciężył w plebiscycie na Warszawiaka Stulecia, zorganizowanym przez redakcję Gazety Wyborczej, Radia Kolor i Warszawski Ośrodek Telewizyjny. Prezydentowi Warszawy poświęcono niezliczone dzieła sztuki. Dokumenty, filmy, obrazy, pieśni. Jesteśmy przekonani, że warto do tego dorzucić własną cegiełkę i pokazać naszym widzom musical o Stefanie Starzyńskim. Czy udało nam się zejść parę kroków w dół z pomnika, pokazać Starzyńskiego jako człowieka, a jednocześnie dzięki niemu powiedzieć parę śpiewanych słów o naszym mieście? No o tym przekonacie się już w ostatni dzień lutego. Zapraszamy na nasz niebiograficzny musical inspirowany biografią najsłynniejszego warszawiaka. Z całą pewnością pisanego wielką literą.